Zapraszam wszystkich serdecznie do 5 rozdziału Ewangelii według świętego Jana. Od 8 wiersza chciałbym przeczytać z wami 10 wierszy, strona 1142. Dla tych, którzy mają Biblię warszawską. Rzeczę mu Jezus, rzeczę temu człowiekowi, który leży sparaliżowany przy sadzawce Betesda. Rzeczę mu Jezus, wstań, weź swoje łoże i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął swoje łoże i chodził. A właśnie tego dnia był szabat. To też mówili Żydzi do uzdrowionego. Dziś szabat. Nie wolno ci nosić łoża. On zaś odpowiedział im, ten, który mnie uzdrowił, powiedział mi, weź swoje łoże i chodź. Pytali go, a cóż to za człowiek, co ci powiedział, weź je i chodź. A uzdrowiony nie wiedział, kto, bo Jezus niepostrzeżenie oddalił się od tłumu, który był na tym miejscu. Ale później spotkał Jezus w świątyni tego człowieka i rzekł do niego. Oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz nigdy, aby cię co gorszego nie spotkało. Odszedł tedy człowiek i powiedział Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w szabat. A Jezus odpowiedział im tak. Mój Ojciec aż dotąd działa i ja działam. Dlatego też Żydzi tym usilniej starali się go zabić, bo nie tylko łamał szabat, ale także Boga nazywał własnym Ojcem, no i siebie czynił równym Bogu. Amen. Ojcze Wszechmogący, dzisiaj pochylamy się przed Twoim tronem i wyznajemy, że nie samym chlebem żyjemy, ale każdym słowem, każdą kruszyną, okruchem, które pochodzi z Twoich ust. Dzisiaj dziękuję Ci za to słowo i proszę Ciebie, Panie, napełnij je Duchem Świętym, aby było dla nas chlebem życia. Abyśmy się nakarmili, abyśmy się nasycili. Otwórz nasze serca, prosimy Ciebie, my otwieramy je także przed Tobą i mówimy, mów do nas, Panie, dzisiaj. Oto przyszliśmy, by słuchać. Przyszliśmy, by przejąć się Twoim słowem i by wziąć to, co masz dla nas i pójść i chodzić. Amen. Mamy dzisiaj znowu następną okoliczność, ponieważ jak już nas Renia wprowadziła, w tym tygodniu wypada nam wyjątkowe święto, święto Reformacji. Święto Reformacji jest dla nas ważne, dlatego że czujemy z nim genetycznie związki. Choć Reformacja, trzeba powiedzieć, potraktowała nas troszkę po macoszemu. Reformacja jest reformacją kościołów tych takich jak luterański, anglikański, oczywiście reformowany, kalwiński czy cwingliański, anabaptyści, którzy byli częścią reformacji i którzy, z których wywodzą się menonici, a potem także baptyści, a potem także zielonoświątkowcy, byli traktowani przez samą reformację, a przez protestantów również bardzo często wręcz jako najwięksi wrogowie. I z jednej strony anabaptystów, a szczególnie menonitów i podobnych prześladowali katolicy, naprawdę dosłownie, więzili, palili, topili, a z drugiej strony równie mocno robili to protestanci. Jesteśmy więc takimi troszkę dziećmi reformacji, ale też mamy świadomość tego, jak reformacja się obchodzi bardzo często ze swoimi współbraćmi. Dzisiaj jest inaczej. Dzisiaj możemy z luteranami, kalwinami świętować tę rocznicę i przypominam, zbliżamy się, bo za 5 lat będziemy obchodzić 500. rocznicę reformacji. To będzie bardzo ważne wydarzenie. Pamiętając o tym, co i z czego się wywodzimy, chcemy powiedzieć genetycznie tak, mamy związki z reformacją, ponieważ te najważniejsze fundamenty reformacji, sola scriptura, sola fide, sola gratia, sola Christus, solus Christus, to są te elementy, filary naszego chrześcijaństwa i naszej posługi, naszej wizji Kościoła i wizji Słowa Bożego i wizji teologii. W związku z tym dla nas jest to ważne wydarzenie. Obchodzimy je zawsze przed dzień święta Wszystkich Świętych na pamiątkę Marcina lutra. I wiem, że dobrze by było, gdybyśmy złożyli z tej okazji luteranom, których znamy, najserdeczniejsze życzenia, jeżeli kogoś znamy. A może też od społeczności naszej przekazujemy najserdeczniejsze życzenia ewangelickim pastorom. Czy się zgadzacie? To przekażę. Okej. Dlaczego warto wspomnieć o tym, gdy czytamy to słowo? Dlatego, że w tym słowie rozważaliśmy je tydzień temu. Przypomnę, rozważaliśmy to, co było poprzedzone aż do tego zdania 9, gdy przeczytaliśmy, a tego właśnie dnia był szabat. Rozważaliśmy to tydzień temu, rozważaliśmy pod kątem, co to znaczy weź swoje łoże i chodź. I chcę powiedzieć, siostry, bracia, że gdy czytamy dalej, mam takie wrażenie i może taki tytuł, Jezus prowokator. Jezus prowokator, taki tytuł, trochę bez większego może przemyślenia, ale chcę powiedzieć tak, Jezus jawi się tu jako reformator. Jezus stawia pewną tezę, Jezus czyni pewien fakt, który musi zapaść nam głęboko w serce. Że wszyscy jesteśmy ludźmi podobnymi do lawy. Jak lawa mamy życie i płyniemy, prawda? Nieraz na naszej drodze co się pojawia, to też znika. Ale jednocześnie każdy z nas ma świadomość, że z każdym dniem zaczynamy się po prostu robić chłodniejsi. Gdy nas Chrystus rozpalił, gdy ruszyliśmy za Nim, bardzo wielu z nas było bardzo gorliwymi w czytaniu słowa, w modlitwie, w chodzeniu do zboru, w różnych spotkaniach. Było tego mało, mało, mało. Potem się zaczyna robić trochę inaczej. Potem zaczyna człowiek myśleć sobie, ma pewne prawa. I już nie musi pewnych rzeczy. Zaczyna serce robić się coraz chłodniejsze. I co wtedy Jezus robi? Reformuje. Kościół jest takim ciałem Jego, które ustawicznie podlega reformacji. Nie wiem, czy się zgadzacie. Kościół ustawicznie chce reformować. Chrystus chce ustawicznie reformować swój Kościół. I taka jest prawda. Co to znaczy o mnie i o tobie? To znaczy, musisz się przygotować, że idąc za Chrystusem, nie będzie to podróż taka, że kiedyś Go poznałeś i potem już zawsze będzie tak samo. Wręcz przeciwnie. Poznałeś Go, idziesz i ciągle będziesz zaskakiwany. A jeśli nie jesteś zaskakiwany, jeżeli Bóg cię nie zaskakuje, to musisz powiedzieć tak, to nie wiem, czy jeszcze idę za Bogiem. Ponieważ jeżeli za Nim idę, ustawicznie mnie zaskakuje. I dzisiaj także zaskakuje. Przeczytaliśmy ten tekst i pamiętamy, że Jan napisał swoją Ewangelię po to, aby pokazać nam kilka znaków, kilka cudów, inaczej niż w innych Ewangeliach tak zwanych synoptycznych. W Ewangelii Jana jest ich tylko kilka. Pamiętacie? Mówiliśmy o tym. Nie wiem, czy ktoś pamięta. Mówiliśmy, że to jest taka dziwna księga, ta Ewangelia Jana, ponieważ tam jest zawsze tak, wydarzenie w postaci cudu, a potem zaczyna to wydarzenie trochę jak kamień. Rzucamy kamień do wody i on tak zaczyna te kręgi się rozchodzić. Rzuca się kamień i te kręgi zaczynają się rozchodzić. Tak to widzimy tutaj. Jezus uzdrawia jakiegoś człowieka i można by powiedzieć, alleluja, bomba, dziękujemy Ci Panie Boże, fajnie, idziemy dalej. A tymczasem z tego wydarzenia, jakim jest uzdrowienie konkretnego człowieka, zaczyna się robić coraz więcej, zaczyna się z tego wreszcie robić zamieszanie. A na koniec to właśnie po tym wydarzeniu jest napisane, że Żydzi postanowili go zabić. Ale nie jest tylko samo wydarzenie, prawda? Tylko to konsekwencje, jakie to wydarzenie niesie. Często myślimy, że Pan Bóg jest od tego, żeby nam pomagał. Szczególnie my, świątkowcy, mamy z tym pewien problem. Może dzięki Bogu jakoś się staramy i w zborze mocno podkreślać i nauczać i mam nadzieję, że gdzieś to jest w nas, że to nie On dla nas, ale my dla Niego jesteśmy stworzeni. I to nie my jesteśmy bogami, którzy decydują o tym, co dla nas jest fajne, miłe i co chcemy, ale to On jest Panem, przed którym chcę uklęknąć i powiedzieć, Ty jesteś Bogiem, i Twoja wola niech się dzieje. Jest bowiem pewne niebezpieczeństwo, że to nie Jego wola, a moja wola ma się dziać. Jezus nie przyszedł po to, żeby dać Samarytance wody. Tak? Jezus nie przyszedł po to, żeby dać ludziom chleb. Nie przyszedł po to, żeby Cię uzdrawiać. Nie przyszedł po to, by uzdrawiać. Naprawdę, gdy o tym myślimy, możemy się burzyć. Jezus przecież poprosił Samarytankę o wodę. Jezus powiedział jej, że daje jej pić. Jezus powiedział ludziom, że Jezus dał ludziom chleb. Jezus uzdrawiał. Jak więc można powiedzieć, że Jezus nie po to przyszedł, by napoić Samarytankę, dać jej pić, żeby dawać ludziom chleb, żeby dawać ludziom uzdrowienie? Czy to prawda, że nie po to przyszedł? Pewne rzeczy towarzyszą, bo jak przychodzi ciepło, jak przychodzi słońce, jak przychodzi życie, to ono wywołuje życie, tak? Powiedzieliśmy to sobie w piątek na modlitwie. Gdy Jezus przychodzi, On nie przychodzi po to, żeby uzdrawiać. Tylko efektem Jego przyjścia jest to, że zmienia się nasza sytuacja, tak? Gdy Jezus przychodzi, rzeczywiście wielu ludzi zostaje uzdrowionych. Wielu ludzi zostaje wzmocnionych, pokrzepionych i to jest efekt Jego przyjścia. Ale czy to jest cel? Nie. Ponieważ to jest uzdrowiony, muszę to powiedzieć z przykrością, i tak umrze. Prawda? Kto jest uzdrowiony i tak umrze. Gdyby Pan Jezus przyszedł tylko po to, żebyśmy byli uzdrowieni, to powiem tak, to Jego największa klęska, bo ostatecznie okazuje się, że uzdrowieni umieramy. Ale On przyszedł po coś więcej niż po to, żebyśmy byli uzdrowieni. Po co? Żebyśmy mogli wejść w Nim społeczność. Żebyśmy mogli przejść ze śmierci do życia. On przyszedł po to, by zbawić. A zbawić to znaczy wprowadzić człowieka w obszar życia z Bogiem. To otworzyć przed Nim drzwi i zaprosić Go do udziału w życiu domu Ojca, tak? Jeśli temu towarzyszy to, że ktoś naje się do syta, to, że dostaje wody, to, że dostaje uzdrowienie, to jest cudowne. Ale nie po to przyszedł, ale po to, by nas, zwykłych śmiertelników, uczynić synami Ojca. Uczynić ludźmi zbawionymi. I mówimy to o tym i chcemy to dzisiaj także podkreślić. Największym cudem jest i pozostaje ten dar i ta łaska zbawienia. Możemy powiedzieć amen. Kiedy zastanawialiśmy się nad tym człowiekiem, zwróciliśmy uwagę na to, co jest napisane. 38 lat leżał chory. Myślałem o tym słowie przez cały tydzień i pomyślałem sobie tak. 38 lat był chory. Tak jest napisane, prawda? Jezus, gdy zaczął działać, miał około 30 lat. Gdy się rodził w Betlejem, ten człowiek był już od 8 lat chory. Od 8 lat ten człowiek już był chory. Zanim Jezus przyszedł na świat, ten człowiek już był chory. Ten człowiek był dłużej chory niż Jezus żył. Prawda? I jest to pewien znak, bo możemy powiedzieć tak. Jest to przede wszystkim pewna ilustracja człowieka, tak? Odkrywam coś wspólnego z tym człowiekiem. Mówiliśmy o tym w niedzielę, tak? Mówiliśmy o tym w piątek. Czytaliśmy tekst Izajasza, 35 rozdział. I tam jest napisane, że niech się rozraduje pustynia i niech się rozweseli step. Ponieważ idzie Bóg, by wybawiać, by ratować, by pomóc. I po to, byśmy mogli doświadczyć tej radości, głuchy zaczyna słyszeć, ślepy widzieć, chromy zaczyna biegać, a ktoś, kto był niemotą, innymi słowy niemy, żeby zaczął mówić, śpiewać, wołać, krzyczeć i chwalić, tak? Chcemy powiedzieć, że ten obraz tego człowieka jest obrazem mnie. Może także odkrywasz siebie. Nie chcę cię do tego jakoś specjalnie namawiać. Jest takie przysłowie. Bóg pomaga tym, którzy sobie sami pomogą. Znacie takie przysłowie? Może nie jest ono zbyt popularne, nie wiem. Bóg pomaga tym, którzy sobie pomagają. A więc sobie pomagaj, a Bóg ci coś tam pomoże. Znasz takie przysłowie? Nie znasz. No, nie przejmuj się, to nie jest najważniejsze. Możesz nie znać. Chcę powiedzieć, że ten człowiek nie mógł sobie pomóc. Odkrywamy tutaj jedną prawdę. Bóg pomaga tym, którzy sami sobie nie mogą pomóc. Taka jest prawda. Nikt, kto wie, co to znaczy być sparaliżowany i leżeć 38 lat na macie i nic poza tą matą nie widzieć, wie, że on sam z siebie nic nie może zrobić. I to jest jakby istota reformacji, tak? Reformacja mówi tak. Żadne twoje dobre uczynki, żadne twoje zasługi, żadne twoje wysiłki, żadne sprawiedliwe czyny, nic nie może sprawić, że będziesz człowiekiem zbawionym. Ponieważ jesteś kimś, kto w całości może tylko zaufać i powiedzieć: Panie, jeśli Ty mi nie pomożesz, jeśli Ty mnie nie zbawisz, to ja sam siebie nie uratuję. Taka jest myśl reformacji, prawda? I to jest myśl, która jest nam bliska, bo odkrywamy w niej prawdę. Mówimy: tak, Panie, jestem człowiekiem, który w całości potrzebuje Twojego ratunku. I oczywiście możemy powiedzieć sobie tak, ale to jest nasza przeszłość. Byłem takim człowiekiem, dzisiaj już nie jestem. Byłem sparaliżowany, dzisiaj jestem zdrowy. Byłem ślepy, dzisiaj widzę. Byłem głuchy, dzisiaj słyszę. Moje serce było kiedyś kamienne, dzisiaj jest sercem czułym, wrażliwym. Jesteś zdrowy? Jeśli tak, to są cudowne rzeczy. Ale może odkrywamy w tej przypowieści, również w tej historii, również pewną przypowieść, która do nas mówi. Odkrywamy, że ten człowiek uzdrowiony przez Jezusa, okazuje się uzdrowiony na ciele, tak? Zaczyna chodzić, zaczyna robić pewne rzeczy. On kompletnie jeszcze nie zna Jezusa, tak? Odkrywamy to, tak? Kto cię uzdrowił? Ja nie wiem, kto to zrobił. To był taki człowiek, prawda, i tak dalej. Potem, gdy tam spotykamy tę następną sytuację, on mówi: a wiem, kto to zrobił. To ten Jezus z Nazaretu, on to zrobił, nie? Tam jest nawet użyte takie słowo: doniósł Żydom, że to Jezus go uzdrowił, że to Jezus mu kazał. Niektórzy egzegeci, bibliści, którzy czytają ten tekst, mówią, że ten facet, że ten człowiek okazał się największym niewdzięcznikiem. Bo gdy dowiedział się, kto go uzdrowił, nie przyszedłby go wziąć w obronę, lecz by powiedzieć: to nie moja wina, że ja z tą matą chodziłem, nie miejcie do mnie pretensji, że ja to łoże niosłem, to przez niego. Doniósł Żydom na Chrystusa. Zaskakujące. Byśmy powiedzieli wręcz pełna niewdzięczność. Ale niektórzy mówią: może nie był taki zły. Może on tylko poszedł i powiedział. Może to nie było donosicielstwo. Zostawimy kwestię, nie odnajdziemy odpowiedzi. Wiemy tylko, że widzimy w tym wydarzeniu pewną stopniową, jakby stopniowe poznawanie Boga. To uzdrowienie ciała, które się w nas dokonuje, jest jednocześnie jakimś zalążkiem pewnego procesu, który będzie trwał i który polegać będzie na całkowitym uzdrowieniu, ale nie tu jeszcze, tak? Jeszcze nie na tej ziemi. Chociaż tu Bóg będzie chciał, żebyśmy się tacy stawali. To prawda? Chcemy więc powiedzieć: Bóg okazał swoją miłość, gdy byliśmy bezradni, bezsilni, bezwolni, gdy ręką ani nogą nie mogliśmy ruszać, tak? I możemy też powiedzieć, że Jezus wprowadził tego człowieka w ruch. Zaskakujące jest to. Gdy czytamy: weź swoje łoże i chodź. Tam nie jest powiedziane, dokąd iść, tak? To gdzie ma iść? Do domu ma iść, do świątyni ma iść. Jak długo, nie? Tam jest powiedziane tak: weź swoje łoże i chodź. Ruszaj się. Wędruj. Spaceruj. Bądź w ruchu. Nie zatrzymuj się. Bądź przez cały czas jakby świadomy tego, że powołany zostałeś do tego, żeby chodzić. To jest ważne dla człowieka, który całe 38 lat leżał. Myślę, że miał potrzebę chodzenia, tak? Może to jest też i rehabilitacja. Jak leżałeś, to teraz musisz trochę sobie pochodzić. Ale to nie o to chodzi, tak? Zauważamy coś wręcz zaskakującego. Że Bóg wprowadza nas w ruch, tak? Byliśmy zupełnie martwi. Nasze życie było martwe i Bóg wprowadził nas w ruch. Ale wprowadzając nas w ruch, bardzo często jest tak, że my w pewnym momencie osiągamy taki moment zatrzymania się, tak? I wtedy potrzebujemy, żeby Bóg znowu nas wprowadził w ruch. Dlaczego Bóg chce nas wprowadzić w ruch? Dlaczego Bóg nie chce, żebyśmy osiedli, zatrzymali się w naszym życiu, powiedzieli, tu jest fajnie, zbudujmy tu 3 namioty i pozostańmy do końca życia w tej kaplicy, w tym miejscu, bo jest fajnie, bo jest pięknie. A Bóg mówi nie. Może być pięknie, może być fajnie, a ja chcę ci powiedzieć, jesteś powołany do tego, żeby być w ruchu. Rozumiesz? Nie jesteś powołany do stagnacji. Twoje życie jest powołane jakby do tego, żeby dynamicznie być przez cały czas w pewnym związku ze słowem, które zostało ci skierowane. Nie jesteś w ruchu dlatego, że to jest zdrowie. Nie jesteś w ruchu dlatego, że to jest fitness, dlatego, że będziesz dzięki temu lepiej zbudowany. Jesteś w ruchu dlatego, że odnosi się do słowa. To Bóg mówi, idź. I On wydaje to jako jakby teraźniejszy, trwający. Weź, wstań, to jest czas, jakby nakaz, prawda? Wstał, jest napisane, wziął i zaczął iść. I tu jest czas teraźniejszy, trwający. I wiem, że w tym momencie niektórzy zaczną mówić, że to jest ciężkie kazanie, trudne, bo wspomniał coś o czasach trwających, przeszłych, a to już jest skomplikowane. Mam nadzieję, że to nie jest skomplikowane, co? To nie jest skomplikowane. Jesteśmy, gdy zaczynamy się zatrzymywać w naszych poglądach na temat Boga, w naszej wizji na temat Boga, gdy zaczynamy myśleć, że już coś złapaliśmy, że już coś mamy, uchwyciliśmy, to wtedy On nam mówi, idź. On nam nigdy nie powie tak, już wszystko wiesz, już się zatrzymaj, już dalej nie idź, bo jak pójdziesz dalej, to tam, wiesz, koniec świata jest i tam spadniesz. Zamiast tego On mówi, idź. Bo mówi reformacja, mówi to główne reformacyjne hasło, Kościół reformowany i ustawicznie się reformujący. Ecclesia semper reformanta. Zawsze się reformujący. Jeżeli myślisz sobie, że chrześcijaństwo polega na tym, że osiągasz pewien stan wiedzy, pewien stan doświadczenia egzystencjalnego, że już coś złapałeś i teraz już to tylko trzymaj, to nie rozumiesz jeszcze tego, co tu jest napisane. Tu jest powiedziane idź. Tu okaże się, że na początku będziesz powiedział tak, uzdrowił mnie, ale kto to znaczy Jezus? Wiem, Jezus Chrystus, ten. Ale co to znaczy Jezus Chrystus, tak? Co to dla mnie znaczy, że Jezus mnie uzdrowił? Co to znaczy, że Jezus jest Mesjaszem? Co to znaczy? To nic nie znaczy, tak? To są tylko hasła. Posługujemy się nimi, bo nas tak nauczono. Ale wcale nie ma w tym uświadomości życia i uświadomienia sobie, co to znaczy, tak? A jeszcze na dodatek, nieraz chwytamy pewne rzeczy i wydaje nam się, że już wszystko dobrze wiemy. Jest taki film, który może, mówię tutaj do pokolenia średniego, a średnie pokolenie to oglądało. Młodzież tego nie widziała. Młodzież jest za młoda, żeby oglądać film pod tytułem Młodzi Gniewni. Chciałbym, żebyśmy, to jest z Michelle Pfeiffer, taki film o szkole, jak dobrze powiedziałem, Jacuś? Dziękuję bardzo, tak, będę już poprawiał, Michelle Pfeiffer, o, ja się nie dziwię, jeśli ktoś z nas nie wie, o co chodzi w filmie Młodzi Gniewni, to ja bym chciał, żebyśmy posłuchali, tak? Może sobie zaczynać przypominać? Pamiętasz, co to był za film? To jest trochę ciszywe, choć nie leci. Tak, żebyśmy mogli słyszeć. Już rytm jest, nie? To jest psalm 23. Facet zaczyna od tego, żeby... Znaczy, ten... Julio zaczyna od tego, żeby powiedzieć... Idę ciemną doliną. Tak zaczyna. To jest psalm 23, tylko zaśpiewany przez człowieka, który mówi tak. Mam 23 lata i nie wiem, czy dożyję 24. Bo tytuł tej piosenki to Gangsterski Raj. Gangsta Paradise. Może pamiętacie ten film. Ten film to jest historia o pewnej nauczycielce, która żyła sobie, była dawną członkinią Marines, była jakąś osobą, która w siłach tak zwanych w piechocie morskiej, tak? i została przez przypadek nauczycielką. A trafiła do akademii w Los Angeles. Okazało się, że ta akademia to są młodzi ludzie, Latynosi, tak zwane Afroamerykanie, Meksykanie. Klimat taki, że każdy na zajęciach przychodził z nożem, a kiedy pierwszy raz przyszła na zajęcia, pamiętasz, jak pierwszy raz przyszedłeś na zajęcia? To były małe dzieciaki. Tam jej powiedzieli, że ją zaraz zjedzą i zrobią z nią jeszcze inne rzeczy, po których normalny nauczyciel po prostu zwiewa. Zastosowała bardzo niekonwencjonalne metody nauczania. Dotarła do tej młodzieży w sposób, w jaki nikt do nich wcześniej nie dotarł. Dlaczego? Bo wszyscy ich tylko uczyli. A ona się przejęła. Te niekonwencjonalne metody są po prostu niesamowite. W pewnym momencie jeden z uczniów, ma na imię Emilio, przyszedł, żeby powiedzieć, że gang wydał na niego wyrok śmierci za to, że zadał się z dziewczyną jakiegoś człowieka z tamtego gangu. I ona powiedziała mu tak. On mówi, pójdę go zastrzelić, bo jak nie zastrzelę go, to on mnie zastrzeli, tak? Ona mówi, słuchaj, nie rób tego, bo jak to zrobisz, to będzie koniec twojego życia, tak? Zamiast tego zaczęła mu tłumaczyć, że poszedł do dyrektora. Że poszedł do dyrektora i żeby dyrektorowi to powiedział. I dyrektor na pewno go wysłucha. I on powiedział, że w życiu nie pójdzie do dyrektora. Bo on nie jest kapuś i tak dalej. Ale ona mówi tak, resztę życia będziesz uciekał. Idź, zamkną go w więzieniu za groźby. Dostanie na detoksie troszkę odtrucia. Może mu się po prostu poprzestawia we łbie. I zacznie po prostu i wróci i nie będzie już miał do ciebie takich myśli. Zaczęła mu tłumaczyć, siedziała z nim wieczorem, gadała. A wreszcie następnego ranka przyszła do szkoły i patrzy, że tego ucznia nie ma. Przyleciała więc do dyrektora i teraz przedstawię ten krótki dialog, który tu jest napisany. Wpadła do dyrektora i mówi tak. Był Emilio? Czytam, dobra? A on mówi tak, taki ładny dyrektor, afroamerykanin, kulturalny człowiek. Rozmawiał pan z nim? Pyta pani. Luen miał na imię. Nie, wyprosiłem go, mówi dyrektor. Dlaczego? Pyta. Nie zapukał. Wyprosiłem, ponieważ nie zapukał. A my staramy się uczyć naszą młodzież norm współżycia. Nie wpada się do mojego gabinetu bez pukania. I ona poszła do klasy i dowiedziała się, że 3 przecinki dalej ten młody człowiek już jest nie martwy. I ona mówi tak, dlaczego jest martwy? Ponieważ nie zapukał. Siostry, bracia, myślę sobie tak, jako chrześcijanie stworzyliśmy sobie doskonały system dobrego wychowania, żebyśmy byli grzeczni i właściwie postępowali. Mamy Biblię i w niej jest wiele rzeczy napisanych. Niektórzy mówią, faryzeusze to okropni ludzie. Oni ze Słowa Bożego zrobili religię. Ale chcę powiedzieć, że gdy czytamy w Słowie, że w szabat nie należy pracować, w szabat nie należy wykonywać jakiejś pracy, to jest napisane również, żeby w szabat nie nosić niczego, nie przenosić. To nie jest ich wymysł. Prorok Jeremiasz, 17 rozdział. Powiada tak, w 22 wierszu, musimy to przeczytać, bo inaczej pomyślimy sobie, że to wszystko ci faryzeusze. 17 rozdział, prorok Jeremiasz, mówi tak. Tak mówi Pan, strzeżcie się, jeżeli wam jest życie miłe i nie noście ciężarów w dzień szabatu i nie wnoście ich do bram Jeruzalemu i nie noście ciężarów z waszych domów w dzień szabatu i nie wykonujcie żadnej pracy, lecz święćcie dzień szabatu, jak wam nakazałem, wam i waszym ojcom. Nie noście niczego. A w innym miejscu w Księdze Liczb jest napisane bodajże w 15 rozdziale, 15:32, jest napisane, że pewien człowiek zbierał chrust w dzień szabatu. I zobaczyli, że on zbiera chrust i że zaczyna nosić ten chrust. Zabrali go i przedstawili go Mojżeszowi, mówiąc, co z nim zrobić. Mojżesz zaczął się modlić i usłyszał głos, który mu powiedział, i to był głos od Pana, który powiedział, ukamienować. I ukamienowali go za to, że nosił chrust. Chcemy uświadomić sobie jedną rzecz, że to nie jest tak, że tylko religia jest jakby zabija, tak? Że gdybyśmy wprowadzili to wszystko do tego, że to faryzeusze byli tacy, to wtedy byśmy powiedzieli, aha, Pan Jezus jest inny, bo jest inny. Nie, on jest inny, ponieważ jakby prowokuje, tak? On zna to słowo z Jeremiasza, żeby nie nosić. Czemu więc człowiekowi, którego uzdrawia, mówi, weź swoje łoże i chodź? Czy nie mógłby mu powiedzieć, weź swoje łoże i usiądź sobie w synagodze, poczekaj, aż się sabat skończy, wtedy weź swoje łoże i idź, żeby nikogo nie denerwować? Czemu powiedział, weź swoje łoże i chodź, choć wiedział, że kiedy on weźmie to łoże i zacznie chodzić, to mu zaraz zadą pytanie, ty facet, skąd ty spadłeś? Ty nie wierzysz szabat, że nie wolno? Ty uważaj, bo zaraz może ktoś kamulcem niechcąco. Musimy zobaczyć, że Jezus jest osobą, która odczytuje Słowo Boże, ale w sposób wyjątkowy, inaczej. Inaczej. Gdy mu przyprowadzają kobietę, która była winna cudzołóstwa, on powiedział tak, kto jest bez winy, macie prawo rzucać kamulcami, macie prawo. Tak powiedział Mojżesz, tak powiedział Wszechmogący, macie prawo. I niech zrobi to ten, który jest bez winy, bez grzechu. Puściłem ten kawałek i chciałem, żeby nam się ten film przypomniał. Pozwoliłem sobie na trochę więcej wspomnień w związku z tym. Z jednego powodu. Ponieważ naszemu chrześcijaństwu, a szczególnie ewangelicznemu chrześcijaństwu, grozi to, że będziemy jak faryzeusze. Zamiast ludzi będziemy widzieli łóżko, materac. Zobaczcie, jest cud. Facet 38 lat leży. Wstał. Wszyscy go znali, bo to jest niemożliwe, tak? Ciągle tu był. I on idzie. I teraz patrzę się na człowieka, idzie. I co widzę? Łóżko widzę. Rozumiesz? Nie widzę człowieka, nie widzę cudu, nie widzę wspaniałej rzeczy, nie przychodzę do niego, nie klepię go po plecach, nie obejmuję, nie mówię aleluja, tylko widzę łóżko. Czemu chodzisz z tym łóżkiem? To jest wskazówka bardzo ważna dla nas, ponieważ mamy tendencję, siostry, bracia, do tego, żeby tworzyć całą masę zakazów, nakazów i przepisów. Słuchałem ostatnio takiego kazania. Przez wzgląd i miłosierdzie nie powiem czyje. Człowieka, który powiedział tak. Przyszła do niego po nabożeństwie taka siostra w spodniach. I powiedziała, to ja jestem tą grzesznicą, o której brat mówił, ponieważ przyszłam w spodniach. A on wykładał z Księgi Mojżeszowej, gdzie jest napisane, że obrzydliwością dla Pana jest, gdy kobieta ubiera męski strój. I nie wolno przychodzić w spodniach, a już na pewno nie do kościoła. Więc lepiej, żebyś nie przyszedł do kościoła, niż masz przyjść w spodniach, ponieważ Słowo Boże mówi, nie wolno kobiecie zakładać męskiej ostroj. I ona przychodzi i mówi, to ja jestem tą grzesznicą, o której pastor mówi. A on mówi, wiesz, ja to cię nawet lubię, ale Bóg wydał na ciebie wyrok. I nie ma dla ciebie już specjalnie nadziei, tak? Zamiast kobiety, zamiast osoby, widzę spodnie. A może widzę coś innego w tych spodniach, bo słyszałem takiego pastora, który mówił dokładnie, co on widzi w spodniach, gdy kobieta nosi. Może zamiast człowieka widzę chustkę. I nie widzę człowieka. Widzę to, że nie ma chustki lub ma chustkę lub widzę cokolwiek innego. Nie widzę człowieka. Czym się różni Jezus od faryzeuszy? Faryzeusze widzieli tylko to, że czegoś nie zrobił. Faryzeusze widzieli tylko to, że nie spełnił jakiegoś przykazania albo czegoś innego. Faryzeusze nie chcieli zobaczyć tego, że Mesjasz przyszedł. Że wszystko, co jest umarłe, powstaje do życia, tak? Jezus mówi, idź, pokaż się, weź swoje łóżko, pokaż się, człowieku, że oto jesteś wolny. Bo to jest znak, że przyszedł do was Mesjasz. A Mesjasz ma prawo do przekraczania wszystkich kodów. Jak czytamy nieraz Jeremiasza, Ezechiela, Izajasza, nie wiem, lubicie? Jak czytamy te słowa, to nieraz nas wstrząsają to, jak oni bardzo łamali kody obyczajowe. jeden taki opis, którego tutaj cytować nie będę, pochodzi z księgi Ezechiela, gdy Pan Bóg mówi mu, że on ma na boku leżeć jednym, potem na drugim i ma robić sobie chleb. I to tam, jak mu mówi, jak ma ten chleb zrobić, to jest pół biedy. Ale bieda zaczyna się, gdy on mu mówi, na czym ma upiec ten chleb. Oj, oj. Gdyby to było na krowim placuszku, to by było jeszcze pół biedy, bo on wreszcie by błagał u Pana Boga, żeby on mógł to zrobić na krowim placuszku, ponieważ Bóg każe mu to zrobić na ludzkim placuszku. I powiedział, będziesz przez rok czasu jadł chleb upieczony na ludzkim placuszku. No, tam, gdy jest taki klimat suchy i to szybko wszystko wysycha, to się staje dobrym materiałem do palenia, szczególnie w sytuacjach, gdy nie ma drewna. Więc oni po prostu to robią, ale to staje się nieczyste, tak? Ale i na krowim placuszku staje się nieczyste. Przepraszam za takie tematy. Chcę tylko powiedzieć tak. Prorok ma złamać tabu. Tego nie wolno robić. A dlaczego on to robi? Bóg mu mówi. Ponieważ jest coś takiego jak zasady, które mamy mieć. Ale jest też ten, który przychodzi i mówi tak. Wasze chrześcijaństwo będzie przypominać to chrześcijaństwo tego dyrektora, tak? Nie zapukam. Nie jest taki jak my. Ja go uczę tutaj kultury, prawda? On wpadnie do mnie o 12 w nocy, ja mu powiem o tej porze, cię do mnie nie wpada. W taki sposób się ze mną nie rozmawia, prawda? A tu chodzi o życie. A my mamy zasady. Ona musi tak wyglądać, ona musi chodzić w spodniach, ta musi chodzić w chustce, ten musi mieć krawat, a jak nie ma, ten musi tak się zachowywać. My wszystko doskonale wiemy i przez to powodujemy, że bliżej nam do faryzeuszy niż do chrześcijaństwa. Ewangelicznemu chrześcijaństwu. Zielonoświątkowemu chrześcijaństwu grozi totalny faryzeizm. Bo nam grozi totalny faryzeizm. Ponieważ najłatwiej chrześcijaninowi stać się faryzeuszem. Gdy ja już nie będę wiedział, nie będę myślał o tym, co Bóg uczynił w moim życiu, tylko zacznę wprowadzać literę prawa. I będę mówił, nie zapukał do drzwi. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby zapukał. Dla mnie najważniejsza jest moja kultura. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby wszyscy przestrzegali moich zasad. A jak nie będą przestrzegać moich zasad, to Pan Bóg się na nich pogniewa. Tak? Taka jest prawda. Tak to widzimy, prawda? Taka jest... Wiesz, człowiek mówi tak. Ja to nawet cię lubię, wiesz? Ale Pan Bóg wydał na ciebie już wyrok. Także wiesz. Albo się nawrócisz i przestaniesz chodzić w spodniach. Człowieku, tam jest napisane, że nie wolno też mieszać dwóch gatunków ubrań. A pastor, jak założy marynarkę, to wątpię, żeby to nie była trochę lnu, bawełny i jakieś tam inne rzeczy. Zresztą nawet nie wiesz, tak? Z czego jest twoja marynarka zrobiona? Czy ty, głosząc innym, że Bogu się nie podoba to, że kobieta chodzi w męskim stroju, sam nie nosisz ubrań z dwóch rodzajów tworzywa, o których jest napisane, że obrzydliwością przed Bogiem jest to. I zaczniemy robić to, co robili faryzeusze. Mianowicie będziemy budować coraz większy płot wokół słowa, aż wreszcie powiemy, że nie zapukał. Nie taki jest, jaki ma być. Na czym polega prowokacja Jezusa Chrystusa w tym tekście, który tutaj czytamy? Siostry, bracia, ona nie polega na tym, że oni byli religijni, bo to było Słowo Boże, żeby nie nosić. To Słowo Boże było nie nosić ciężarów. To nie oni wymyślili, tak? Oni się zastanawiali nad tym, czy można nosić w szabat opatrunek, tak? Bo jest napisane, nie noś niczego, no to opatrunek, czy ja mogę założyć opatrunek. Jakoś doszli do wniosku, że jak można ubranie mieć, to może i opatrunek można mieć, ale to tacy, wiesz, jak był bardzo pobożny, to on opatrunek zdejmował, bo nie wolno nosić w szabat. Nam to grozi. Nam to wszystkim grozi, siostry, bracia. Albo to, że popadniemy w ten faryzeizm, albo w to, że zaczniemy być letni i nam będzie wszystko równo. A my jesteśmy powołani do tego, żeby iść. Żeby nie zatrzymać się w swoich zwyczajach i nie uznać, że ja jestem najmądrzejszy, ja najlepiej wiem i w związku z tym teraz to wszyscy inni będą musieli robić tak, jak ja chcę, albo im Pan Bóg już był wyrok dał. Ja cię nawet lubię, ale Bóg cię już osądził. I zamiast człowieka będziemy widzieć materac i wszystko inne, co jego jest. Ale Pan Jezus Chrystus, on wiedział o tym, co oni zrobią, co oni pomyślą. On wiedział, że kiedy każe człowiekowi nosić łóżko dzień szabatu, to on wiedział, jaką się spotka reakcją. On jest prowokatorem. My nie lubimy prowokatorów. Boimy się, bo nie wiadomo, do czego nas prowokują. A Jezus jest prowokatorem. Wiesz, z kim się zadajesz? Z kimś, kto powie tobie, weź swoje łoże i chodź. Kto każe ci zderzać się z konwenansami i przekraczać pewne granice, tak? Przekraczać pewne granice, który nie będzie chciał mieszczańskiego, pięknego chrześcijaństwa, gdzie wszystko jest poukładane i gdzie nie można z człowiekiem rozmawiać, dopóki się do niego nie zadzwoni, się z nim nie umówi i nie możesz chodzić człowiekowi w życiu. Jezus Chrystus, przepraszam, ale On zlekceważy te konwenanse. Dlaczego? Bo oto przyszedł Mesjasz. Oto przyszło zbawienie. I ty możesz patrzeć na rzeczywistości dwojako. Możesz patrzeć albo na to, jako na zgorszenie, że ktoś nie tak się zachowuje, jak ty byś chciał. Nie tak, jak tutaj w Biblii jest napisane, bo znajdziesz na każdego... Ktoś powiedział tak, daj mi człowieka, a znajdę na niego paragraf. Nie? To jest jeszcze bolszewicka dawna szkoła. Ewangeliczna brzmi tak, daj mi człowieka, a znajdę na niego cytat. Tak jest, prawda? Znajdź mi człowieka, znajdę na niego cytat. Nie ma nikogo sprawiedliwego. Do każdego coś się znajdzie. Bóg, no może poza Krzysiem. Bóg tak nie patrzy, Bóg tak nie robi, ale my, siostry, bracia, żyjemy sobie tutaj na prowincji daleko. Jesteśmy dalecy od całego świata i jest to pewien plus. Tak, to jest stolica świata. To jest absolutnie, to jest oś, wokół którego kręci się cały świat, przynajmniej nasz świat. Frombork jest stolicą wszystkiego, co znamy. To jest dla nas najważniejsze, najbliższe miasto i życzymy Bożego błogosławieństwa. Ale patrząc z perspektywy Warszawy, to oni mówią, że to jest prowincja. Bogu dzięki za taką prowincję, wiecie. Możemy się normalnie rozwijać. I Bogu dzięki jeszcze za to, że nie jesteśmy dobrymi, starymi wierzącymi. Takimi, którzy mają już wszystko według tradycji poukładane. Takimi, którzy już wiedzą, kto jak powinien chodzić, jak powinien siedzieć, jak powinien wyglądać i jak nie powinien wyglądać. Ale wiecie, że nam to grozi? To nam grozi, ponieważ się starzejemy. Mówiliśmy o tym. W tym zborze jest więcej babć i dziadków niż studentów. A to znaczy, że się starzejemy. 20 lat temu było inaczej. Aha. Jeśli będziemy mieli taką młodzież jak Laura, dzisiaj to zrobiła jak Sylwia, jak Mateusz, jak Kacper, jak Hubert, to Kacper tu siedział, tak? To nie będzie najgorzej. Co? Nie będzie najgorzej. Obyście nas mogli zastąpić, bo my się starzejemy. Ale też obyście nie musieli z nami się zadawać z takimi dobrymi, starymi, wierzącymi, którzy wam powiemy, że ale tak to musi działać, bo za naszych czasów to tylko tak działało. Żebyście wiedzieli, że Jezus Chrystus jest prowokatorem, który chce powiedzieć tak, są prawa, którymi ma się człowiek kierować i jest Jezus Chrystus, który jest ponad prawem. Tak? Prawda? Jezus Chrystus jest ponad prawem. On powiedział, nie szabat jest dla człowieka, tylko człowiek dla szabatu? Nie. Nie człowiek jest dla szabatu. Tylko szabat jest zrobiony dla ciebie. Nie prawo jest jakby najważniejsze. Ty jesteś najważniejszy. Jezus Chrystus przewrócił to i powiedział, mam prawo, bo jestem Mesjaszem. Mam prawo sprowokować i mam prawo pokazać zupełnie inaczej, ponieważ jestem Mesjaszem posłanym przez Boga. I Żydzi mówią, zaraz, nikt nie ma prawa. I wtedy Jezus zadaje im takie pytanie, przeczytaliśmy to. On Jezus zadaje im takie pytanie i mówi tak, powiedzcie, czy Bóg w szabat działa? Oni nad tym dyskutowali w tych czasach. Czy Bóg w szabat działa? Oni się zastanowili, bo oni wiedzieli, że to jest pewien problem. Bóg odpoczął 7 dnia, więc 7 dnia nie powinien działać. Ale okazuje się, że żeby świat istniał, to on musi działać. On każdego dnia i w szabat też musi działać. Wiecie, rolnik, bo to my jesteśmy mieszczuchy, nie? Ale rolnik wie, że zwierzę, krówka, świnka i inne kurki, one w niedzielę też muszą zjeść, tak? Nie ma czegoś takiego, że przepraszam, w niedzielę nie pójdę nakarmić, ponieważ ja wiem, że te zwierzę też musi zjeść. Niedziela, nie niedziela, ja muszę pracować. Bóg codziennie musi dawać pokarm. Bóg codziennie porusza gwiazdy. Bóg codziennie rusza cały wszechświat. On jest ciężko zapracowany. W szabat też. I Jezus mówi, a ja jestem Jego Syn. A Syn niedaleko pada od Ojca. Jak mój Ojciec pracuje, tak i ja pracuję. Dlatego pracuję, dlatego uwalniam i dlatego ogłaszam. Ja mogłem go uzdrowić i mogłem go pchnąć, żeby sobie usiadł w ławeczce i nikt by nie zauważył. A ja chciałem zrobić coś takiego, żebyście zobaczyli, że on jest uzdrowiony. Że on wziął ten łoże, zabrał na plecy i poszedł, żebyście zobaczyli, że zaczął się czas łaski, że zaczął się ten ruch, że oto pustynia zaczęła wołać i zaczęła się cieszyć. Step i wszystko inne, że wszystko zaczęło żyć. Chcę, żebyście to zobaczyli. Zamiast tego, co widzicie. Przepisy, przepisy, przepisy. Nie wolno, nie wolno, nie wolno, prawda? A Jezus nie mówi nie wolno, nie wolno, tylko mówi weź, idź i bądź w ruchu, tak? Bądź dynamiczny, pamiętaj. Nie powołałem cię po to, żebyś siadł na laurach. Powołałem cię po to, żebyś szedł, żebyś był w drodze, żebyś był dynamiczny, żebyś się rozwijał. Po to cię powołałem. Jeżeli myślisz, że już jesteś rozwinięty, to znaczy, że jesteś niedorozwinięty. Bo nie zrozumiałeś tego, do czego zostałeś powołany. Jesteś powołany do tego, żeby się rozwijać i nie ustawać. A Jezus Chrystus jest od tego, żeby ci dawał co chwilkę, jakby to powiedzieć, nowe siły do tego, żebyś mógł iść. Jezus Chrystus prowadzi pracę w szabat i chcę powiedzieć, a my jesteśmy Jezusowi. Jeżeli więc przyjdą do nas ludzie, którzy nam powiedzą, wiesz co, my musimy dalej przestrzegać szabatu, to ja im powiem, przestrzegajcie. Tak jest wasze przekonanie, przestrzegajcie. Ale ja jestem Chrystusowy. Ja należę do Chrystusa. Mój Pan działa w szabat i ja też działam w szabat. Mój Pan uzdrawia, mój Pan naucza, mój Pan mówi idź i nieś łoże. Chociaż prorocy i chociaż Stary Testament mówił, to niech słuchają słudzy. Słudzy niech słuchają tamtego Starego Testamentu, tak? Ale my jesteśmy już synami Wszechmogącego i jest, jak On działa, tak i my działamy, tak? Szabat, tak jak każdy inny dzień, jest momentem, w którym jestem powołany do tego, żeby czynić dobrze. A jak będę czynił dobrze, to wiedz, że będę tu również zbierał na siebie paty, tak? Dlaczego? Ponieważ nieprawdą jest, że za dobre się wynagradza za złe karze. Prawda jest taka, że jeżeli Jezus Chrystus czynił dobrze, to koniec jest taki, że został ukrzyżowany. I myślisz, że gdyby nie czynił dobrze i świadczył dobrze, to na koniec będą cię ludzie klepać po plecach i mówić, fajny człowiek z ciebie? Właśnie. Dlatego, że Jezus był prowokatorem i dlatego, że nas też prowokuje i my też prowokujemy ludzi. Jesteśmy inni i siostry, bracia, w tej inności niech ona nie polega na tym, że zaczniemy chodzić w spódnicach, mówię do dziewczyn, w spódnicach, kratę i chustki z kwiatami na głowie i na tym ma polegać różnica, bo ja słyszałem takiego człowieka, który powiedział, że chrześcijanka ma się tym wyróżniać, że spódnicę powinna mieć do kostek, a chustkę na głowie kwiaty najlepiej taką wiecie. Bo cyganki tak chodzą i nikt się nie dziwi. Siostry, bracia, cyganki niech sobie chodzą tak. Chrześcijanka i chrześcijanin mają się wyróżniać przemienionym życiem. Tym mają się wyróżniać. I Jezus będzie prowokował współczesne chrześcijaństwo ewangeliczne też. Będzie łamał konwenanse, bo on chce powiedzieć tak, przyszedł Mesjasz i zaczął zmieniać świat. I albo będziemy go osądzać i mówić, ciągle, co nam się w innych zborach nie podoba i co jest inaczej, albo po prostu powiemy tak, widzę, że Pan nadchodzi. Widzę, że On łamie konwenanse, że On prowokuje, że On zmienia. Że jakaś kobieta zaczyna usługiwać gdzieś, że w jakimś zborze kobieta prowadzi jakąś część nabożeństwa. To było przecież niedopuszczalne. I że kobieta w chustce nie biega i w spodniach może przyjść na nabożeństwo i nikt jej ze zboru póki co jeszcze nie wywali. Módlmy się tylko może o to, żeby pamiętać, że grozi nam popadnięcie w takie niebezpieczeństwa faryzeizmu i w związku z tym bądźmy otwarci. Czytajmy ten tekst i pomyślmy sobie jeszcze raz o nim. Czytajmy go i pomyślmy sobie tak. Jezus zrobił to celowo. Wlazł im w oczy z tą łożem celowo. Jakby był taki jak my, kazałby człowiekowi usiąść i poczekać. Co tam komu będzie wchodził w oczy? Jezus nie był taki. Szalenie mi się podoba. Amen.